Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pich. Mieli Państwo, jestem w Global Timesie i mam artykuł z 6. Wszedłem w ten artykuł głównie z powodu słowa blockchain. Blockchain pielęgnuje więzi handlowe między Chinami a Australią i to jest tytuł tego artykułu. Ale podtytuł jest coś jest zupełnie innej, niby z innej parafii, ale chyba jednak to jest jedno z drugim związane. Otóż podtytuł brzmi: polityczny atak Australii na Chiny grozi zniszczeniem więzi gospodarczych. No i teraz cytuję. Pomimo niedawnych starań australijskich biznesmenów o zacieśnienie więzi z Chinami, a to oczywiście ma również na celu złagodzenie problemów australijskiej gospodarki przed skutkami globalnej pandemii. Niedawne postawy Canberry poprzez hiperinspirację koronawirusa przeciwko Chinom przynoszą skutek odwrotny, ponieważ poważne szkody zadają poważne szkody jej relacjom z Chinami. Poważnie szkodzą stosunkami z Chinami, twierdzą obserwatorzy z branży. Znaczy to jest tak, że Canberra, jak Państwo wiecie, dosyć intensywnie uczestniczy w pracach amerykańskich wywiadów skierowanych przeciwko Chinom. Nie tylko wywiadów, ale również politycznych napaści administracji Trumpa przeciwko Chinom. No i to oczywiście nie tylko nie może się podobać. Taka postawa Canberry nie może się podobać w Pekinie, ale wręcz może mieć swoje konsekwencje handlowe. Cytuję: ponieważ australijski eksport wina, produktów rolnych, rudy żelaza i kopalin, innych kopalin, a także branża turystyczna i edukacyjna jest silnie uzależniona od chińskiej gospodarki, zerwanie więzi z Chinami może oznaczać miliardowe straty dla Australii, która zostanie zmiażdżona przez śmiercionośny wirus. No, myślę, że tak. Chińskie startupy blockchain, WeChain i Mastercard, dlaczego Mastercard ma być, widocznie taka jest nazwa startupu chińskiego, podobno dołączają do wspieranej przez blockchain platformy śledzenia łańcucha dostaw Chiny Australia, APAC. Jak rozumiem, ta platforma nazywa się APAC. APAC, czyli Azja Pacyfik. Konsorcjum, w skład którego wchodzą australijskie firmy spożywcze, dostawcy usług w zakresie opakowania, etykietowania, jak również w zakresie opakowania i etykietowania, koncentruje się na 76 miliarda dolarów eksportu z Australii do Chin. Nie wiem, czy to jest cała wartość, czy tylko część. Będzie. Korzystając z technologii blockchain, firma jest w stanie uwierzytelnić i śledzić eksport żywności i wina zgodnie z oświadczeniem tej firmy Fochain, przesłanym w środę do Global Timesa. Firma podobno wspiera finansowanie handlu, a WeChain zapewnia wsparcie technologiczne. Znawcy branży oczekują, że partnerstwo obu przedsięwzięć, czyli tego WeChain i Mastercarda, może przyspieszyć eksport z Australii do Chin dzięki logistycznym środkom zapobiegania epidemii na całym świecie. Każda zaangażowana strona, czyli z jednej strony australijscy rolnicy, agencje handlowe, urzędnicy, odpowiedzialne i sieci logistyczne, otrzymują bieżące informacje o ruchu eksportu, co zmniejsza koszty komunikacji. Tak, w przypadku firm, które stają w obliczu kryzysu kapitałowego z powodu pandemii, przyspieszy to ich przepływ gotówki. Płatności są dokonywane natychmiast, gdzie towary umieszczane są w łańcuchu dostaw, powiedział Wang Peng, asystent profesora w Goling School of Artificial Intelligence na Uniwersytecie Nanmin. Dodał, że chińscy konsumenci będą mogli zbadać pochodzenie australijskiej żywności, uzyskując dostęp do danych udostępnionych na publicznej platformie blockchain. Obserwatorzy twierdzą, że łańcuch dostaw wspierany przez blockchain reprezentuje zarówno długoterminowe inwestycje strategiczne, jak i krótkoterminowe interesy australijskich firm. Więc dlaczego tutaj ciągle się mówi na tle globalnej pandemii? Co to ma znaczenie? Australijscy biznesmeni pokładają teraz nadzieję w Chinach, które stale wznawiają gospodarkę, wzmacniają gospodarkę, podczas gdy reszta świata stoi wciąż w obliczu ciężkiej walki z COVID-19. Zapotrzebowanie Chin na towary masowe jest ogromne, co utrudnia Australii znalezienie zastępczego odbiorcy. Powiedział Global Timesowi Yulei, główny pracownik naukowy Research Center for Pacific Islands w Liaocheng University. Chociaż australijskie firmy chcą zacieśnić więzy handlowe i gospodarcze, złośliwy atak premiera Australii Scotta Morrisona na Chiny skomplikował te wysiłki. Morrison ostatnio wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa, kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, apelując do nich o poparcie dla niezależnego śledztwa Australii w sprawie nowego koronawirusa. Takie rozmowy wywołały tsunami gniewu wokół chińskich konsumentów, którzy skrytykowali posunięcie Morrisona jako ryzykujące utratę całego chińskiego rynku. Niektórzy nawet wezwali do bojkotu australijskich towarów. Menadżer importera wina z Guangzhou w Kantonie w południowych Chinach na nazwisku Fang powiedział Global Timesowi, że chociaż sprzedaż wina rośnie po epidemii, sprzedaż niektórych francuskich win rośnie szybciej niż australijskich. W ubiegłym roku australijskie wino było najlepiej sprzedającym się w tej kategorii w sklepach Fanga po obniżeniu ceł na australijskie wina do zera w ramach dwustronnej umowy o wolnym handlu. Oprócz win, Chiny są również największym rynkiem eksportowym Australii, największym partnerem handlowym Australii. W 2019 roku eksport z Australii do Chin osiągnął 175 miliardów US dollars, w tym 157 miliardów US dollars w towarach i 18 miliardów US dollars w usługach. Liczba ta stanowiła 37,6% całkowitej wartości eksportu tego kraju i 9,3% jego PKB. I teraz ostatnie zdanie, ten Yu powiedział. Australia naprawdę musi rozważyć koszty uzależnienia dyplomatycznego od Stanów Zjednoczonych. W przeciwnym razie zyski z bliższych więzi z Chinami nigdy nie zmaterializują się dla Canberry, powiedział Yu. I to wszystko. I proszę Państwa, tak to w tym świecie pełnym złości jest, że nie można jedną rękę podawać do przywitania, a drugą w drugiej ręce trzymać nóż. To po prostu się nie da. Japończycy w tej materii coś więcej wiedzą. Jak Państwo wiecie, od końca 12 roku, właściwie początku 13 roku, mieli mocno na pieńku z Chinami i dobrze na tym nie wyszli. To Australia niestety od jakiegoś czasu, pamiętam, że w roku 13-14 pani premier Australii peregrynowała do Pekinu w sprawie jak najszybszego podpisania umowy o wolnym handlu między tymi dwoma krajami. Była wielką Roberts, tak chyba się tak nazywała. Zawsze mi się myli z Julią Roberts, nie wiem dlaczego. Nie znam tej amerykańskiej aktorki, ale ta pani premier ciągle jej nazwisko mi włazi w paradę, kiedy myślę o tej Roberts. Dobra, wszystko to. W każdym razie ta pani premier była wielką zwolenniczką tego australijska oczywiście. Tej umowy o wolnym handlu z Chinami, no ale później nastąpili inni, jak to w rozwiniętych demokracjach, można to tak rzec, bywa, białych małp, no i efektem jest, jak Państwo widzicie, Australia dochrapała się zupełnie niezłego eksportu do Chin. Proszę Państwa, skoro obroty niemieckie z Chinami, całe obroty niemieckie, jeśli ja dobrze sobie przypominam, wynosiły 160 kilka miliardów w zeszłym roku, a tutaj tylko eksport Ostań do Chin wyniósł 175, no to ja dziękuję to uprzejmie. No. Czyli Australia wyprzedza Niemcy. A Niemcy naprawdę, znaczy ja powiedziałbym tak, można porównywać australijski eksport i niemiecki eksport tylko w kategoriach finansowych. Bo w kategoriach rzeczowych to nie ma sensu, dlatego że Niemcy wyeksportowali do Chin ogromną ilość myśli technicznej. Ogromną ilość myśli technicznej. Natomiast Australijczycy, co Australijczycy eksportują, z tego co ja pamiętam? No zboże, wełnę, gaz skroplony oczywiście, rudę żelaza, produkty żywnościowe. Dużą ilość produktów żywnościowych. A natomiast w stosunkach niemiecko-chińskich to zupełnie inaczej wygląda. Maszyny i urządzenia, głównie maszyny i urządzenia są w obydwu stron. Myśl techniczna z obydwu stron. Szczególnie Niemcy, znaczy nie, Niemcy już w tej chwili zablokowali przepływ swojej myśli technicznej do Chin i być może Chińczycy niewiele na tym stracili. To już jest dyskusyjna sprawa, czy stracili, czy nie stracili Chińczycy. Natomiast tak jak powiedziałem, nie ma co porównywać jakościowo obrotów. Owszem, wartościowo można, ale ilościowo, ale jakościowo nie ma sensu, bo to zupełnie na różnych płaszczyznach to się odbywa ten eksport. No niemniej jednak kwoty robią wrażenie, no 175 miliardów tylko eksport Australii do Chin, a gdzie obroty w obydwie strony? No więc to. Więc Australijczycy myślą, że chodzą na cienkie linie. No i jeśli może się okazać, że ta lina dla pana premiera Morrisona jest za cienka, o może się okazać, że Australijczycy będą mieli gigantyczne problemy, bo wystarczy, że Chińczycy z pewnych elementów zrezygnują. No jeśli tam w Chinach to jest prosta piłka, no naprawdę. Jeśli któryś z rządowych, ale nie tylko niekoniecznie rządowych, ktoś dobrze postrzegany w mediach da sygnał do blokady znaczy blokady niekupowania australijskich produktów i koniec, jest sprawa załatwiona i do widzenia i Australijczycy zostają z ręką w nocniku. Australijscy eksporterzy do Chin zostają z ręką w nocniku. Z kolei bardzo dużo chińskich studentów studiuje w Australii. To wiem o tym. Australia jest jakby takim pierwszym miejscem, no oprócz Japonii. Bo Japonia jest jednak bliższa, tylko że Japonia jest droższa. Australia jest pierwszym miejscem, jeśli chodzi o ilość chińskich studentów, którzy wyjeżdżają w obszary anglojęzyczne. Później jest Kanada, na kolejnym miejscu Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy. Ale tutaj nie bez kozery w pewnym momencie powiedziano o tym, co stanowi istotę tego chińskiego eksportu, no ale to jest to tego, no, o tym znaczy nie zauważyłem. Dobra, co do tego wszystkiego ma blockchain? Technologia blockchain, proszę Państwa, to jest rzecz niesamowicie przyszłościowa, niezwykle przyszłościowa i dlatego, ale też technologia, o której wielokrotnie mówiłem, że technologia, która nie nadaje się do współczesnego świata opanowanego przez żydowskie łajdactwo. Dlaczego? Ano dlatego, że technologii blockchain nie można kantować. technologii blockchain nie ma niczego kreatywnego, nie można kantować, no po prostu nie można kantować. No, co to jest za interes? Co to jest za interes dla interes dla Żydów, gdzie nie można kantować? No, przecież to bez sensu. Więc w technologii blockchain, jeśli prowadzi się interesy w technologii blockchain, to właśnie to, jeśli coś zostało wrzucone do tego obszaru, tej bazy danych prowadzonych przez blockchain, no to już, że tak powiem, dupa mokra. I nic się z tym nie da zrobić. To po prostu jest i zostanie po wsze czasy takie, jak zostało wprowadzone. Więc tu nie da się kantować. I dlatego ta platforma blockchain jest taka, no, tak wspaniała, no bo od momentu, kiedy się wrzuciło, na przykład jest partia towarów, jest umowa między jedną firmą A, z Australii, firmą B, z Chin, i partia towarów została wysłana i wrzucona w momencie wysyłki, czyli w momencie podpisania porozumienia. To porozumienie zostało wprowadzone w technologii blockchain i koniec. I wtedy już wtedy się nie da nic zmienić. No. Jeśli tam jest napisane, że firma A ma wysłać tyle i tyle tego i tego i specyfikacja tego produktu do firmy B w Chinach i to ma dotrzeć tego i tego dnia za taką i taką pieniądze i tak dalej, tak. No to już na wieki wieków amen tam zostaje w takiej formie, jaki jest. No i jeśli ktoś się nie wy... Jeśli ktoś z tej umowy się, którakolwiek ze stron z tej umowy się nie wywiązuje, no to dla sądu to żaden problem. No. Sięga do tej platformy blockchain, wyjmuje w takiej formie pierwotnej, jak to było. Koniec. Cześć. To tylko wytłumaczenie tego, dlaczego ta technologia blockchain tak marnie się przyjmuje w świecie. No bo w tym świecie wszyscy przyzwyczaili się do żydowskich kombinacji, do żydowskiego mataczenia na każdym kroku i w związku z tym no, przejście, powrót do normalności. Nie wiem, czy istnieje powrót do normalności, bo mi się wydaje, że matactwo było zawsze cechą handlu. Więc może nie powrót do przyszłości, a powrót do normalności. Powrót do normalności, której nigdy nie było. Jest cechą zupełnie nową. No i nie wszyscy sobie z tym dają radę, po prostu. Nie wszyscy sobie z tym dają radę. A już Żydzi po prostu nie, najzwyczajniej w świecie. Także tutaj jest kilka aspektów tego zagadnienia. Cześć, Michał Musiel. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.